Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza liturgia dnia stacyjnego nie przypadkiem przenosi nas na rzymskie Zatybrze, do kościoła Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, jednej z najstarszych chrześcijańskich świątyń. Tak jak tamta świątynia, zbudowana według niektórych przekazów w latach 217-222 przez papieża Kaliksta, była początkiem określenia tożsamości Rzymu chrześcijańskiego, który tworzył się na gruzach Rzymu pogańskiego. Tak samo możemy powiedzieć, że ta świątynia zbudowana waszymi modlitwami, waszymi ofiarami, poświęcona Matce Bożej Miłosierdzia, jest fundamentem naszej tożsamości, która tworzy się również na tle opozycji do świata, w którym żyjemy. Szczególnie opozycji do świata bardzo mocno napiętnowanego pogaństwem, w którym ta świątynia w latach 80. XX wieku powstawała. To był czas, który od strony instytucjonalnej, społecznej, jak doskonale pamiętamy, nie sprzyjał propagowaniu orędzia chrześcijańskiego, orędzia Ewangelii. Podobnie jak czas, w którym powstawała Bazylika Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, równie niesprzyjający, równie stojący w opozycji do tego wszystkiego, co młody Kościół miał do zaoferowania. Istnieje zatem pomiędzy tą świątynią, tą wspólnotą, która tutaj przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia powierza się Bogu, jakiś związek bardzo wyraźny, związek, który jest nieprzypadkowy, który stanowi o ciągłości dziedzictwa chrześcijańskiego, o jedności, którą w wierze tworzymy nie tylko tu i teraz, ale również w tej przestrzeni pokoleń naszych przodków, którzy poprzedzają nas świadectwem wiary bardzo podobnym do naszego, składanym w chwilach bardzo podobnej próby i w bardzo podobnych warunkach. Przychodzimy zatem dzisiaj, podejmując tę nową, pięcioletnią tradycję, jak wspomniał ksiądz proboszcz na początku, po to, aby w czasach, w których poddawana jest próbie nasza katolicka tożsamość, odnaleźć ją na nowo. Odnajdujemy ją we wspólnocie Kościoła, który według ludzkiej oceny nie triumfuje, który jest poddany próbie doczesności i w oczach wrogów Kościoła z tej próby wychodzi być może jako przegrany. Ale jakże możemy mówić o jakiejkolwiek przegranej Kościoła, kiedy gromadzi nas tutaj modlitwa, kiedy gromadzi nas wiara święta, jaką wyznajemy. Wiara, którą pragniemy żyć nie tylko my sami, ale przede wszystkim dzielić się z innymi zgodnie z nakazem Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia pokazująca spotkanie dwóch skrajnych światów, świata ludzkiej nędzy reprezentowanego przez Łazarza i świata ludzkiego bogactwa, władzy, potęgi, luksusu reprezentowanego przez bezimiennego bogacza. Ta Ewangelia pozwala nam zobaczyć aktualność orędzia o Bożym miłosierdziu. Miłosierdziu, które jest najdoskonalszym przejawem Bożej sprawiedliwości i mądrości. Ten Kościół widzialny, doczesny, ale przede wszystkim ta wspólnota, którą tutaj współtworzycie, przez orędownictwo Matki Bożej Miłosierdzia stale pozwala nam wchodzić w głębie tego Bożego orędzia, które jest jedyną, pełną pokory, pełną ciszy, ale jakże mocną odpowiedzią na grzech świata, na to wszystko, co stanowi niedoskonałość, ułomność doczesności, w jakiej żyjemy. I ta świątynia istniejąca tutaj od kilku zaledwie dziesięcioleci wpisuje się w mocne świadectwo chrześcijańskie, które poprzez wieki pokazuje triumf Boga. Triumf Boga pełnego miłosierdzia, Jego sprawiedliwości, Jego logiki stwarzania świata, która stale wygrywa z naporem doczesności. Za każdym razem chrześcijaństwo, również w czasach, kiedy wydawało się triumfujące w ocenie ludzkiej, takim nie jest. Ono nigdy nie przynosi znaków zewnętrznego zwycięstwa oczekiwanego przez człowieka. Zawsze poddawane jest próbie wiary przeżywanej na gruncie sumienia i serca, gdzie człowiek musi się opowiedzieć za tą wiarą bądź przeciw, niewiedziony jakimś społecznym aplauzem, entuzjazmem dla chrześcijaństwa, ale wiedziony wewnętrzną wrażliwością, tęsknotą za Bogiem, świadomością, że nikomu nie może się podobać poza Bogiem, który przyciąga go do siebie nie inaczej jak więzami miłosiernej miłości. Spotkanie naszego świata, świata wewnętrznego, który pragniemy tutaj zgłębiać, pielęgnować, rozumieć coraz doskonalej, ze światem zewnętrznym, tak jak było to udziałem pierwszych chrześcijan w historii wiecznego miasta, jest spotkaniem, jakie obrazuje dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze zestawienie dwóch postaci, Łazarza i bogacza. Drodzy bracia i siostry, to Słowo Boże, które dzisiaj otrzymujemy, nie jest słowem jakiejś taniej pociechy, która ma nas utwierdzać w przekonaniu, że nie warto o nic w życiu walczyć, nie warto pracować, nie warto się starać, nie warto oszczędzać, bo to wszystko symbolizuje złudne i ulotne bogactwo posiadane przez bogacza, którego ostatecznie nie ocaliło. Nie zachęca nas bynajmniej ten fragment Ewangelii do bezczynności, abyśmy w wymiarze doczesnego stanu posiadania stali się niczym Łazarz, który nie mógł liczyć na niczyją niemalże pomoc, którego dramatyzm sytuacji życia obrazuje zdanie mówiące, że psy przychodziły i lizały jego wrzody, jego rany, bo te jego rany nie były nawet przedmiotem zainteresowania innych ludzi. My intuicyjnie, rozważając ten fragment Ewangelii, opowiadamy się po stronie tego człowieka, który był pogardzany, był odrzucony i w ostatecznym rozrachunku naszego życia, pomimo tego, że dążymy do gromadzenia, chcielibyśmy być zbawieni tak jak Łazarz, choć w codzienności wolelibyśmy go nie naśladować. Chcielibyśmy jednocześnie ominąć tę zgubną drogę bogacza, która zawiodła go na wieczną mękę. W jaki sposób zatem możemy te dwie postawy w swoim życiu dostrzec i wybrać tę właściwą? Otóż, drodzy bracia i siostry, to, co stanowi o największym bogactwie Łazarza, a jednocześnie o największym ubóstwie bogacza, to jest odniesienie tych postaci do Boga. Łazarz, jego imię nie zostaje wymienione w Ewangelii bez powodu. Ono oznacza tyle, co Bóg jest moją opoką. Bóg jest tym, który mnie wspomógł, który mnie ocalił. bogacz, jego imię jest nieistotne z naszego punktu widzenia. Ono nie oznacza nic, nie jest przywołane nawet w tym fragmencie Ewangelii, w tej przypowieści przez Jezusa. Bogaczem może być człowiek ubogi, biednym może być człowiek bogaty. Doskonale o tym wiemy. Problemem nie jest tutaj stan posiadania. Problemem jest tutaj wolność naszego serca. Jest umiejętność oceny własnego człowieczeństwa, a przede wszystkim próby odniesienia do człowieczeństwa naszych bliźnich nie przez pryzmat tego, co jest zewnętrzne, co bardzo zafałszowuje prawdziwy obraz rzeczywistości. I właśnie nasze wniknięcie w tajemnicę Bożej sprawiedliwości, Bożego miłosierdzia, w tajemnicę chrześcijańskiego życia, to wniknięcie pozwala nam dostrzec prawdziwe bogactwo człowieka i jednocześnie dostrzec to, co najbardziej go zubaża. Papież Benedykt XVI w swoim pierwszym rozważaniu, które wygłosił podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum w 2006 roku, przestrzegał świat współczesny przed podzieleniem błędów pogaństwa, przed podzieleniem błędów starożytnego Rzymu, który na początku stworzył wspaniałą cywilizację. Do dzisiaj jest ona przedmiotem naszego podziwu, naszej fascynacji sztuką, kulturą antyczną, po to, aby potem całkowicie tę cywilizację utracić. Na szczęście nie utracił, ocaliło ją właśnie chrześcijaństwo. I w tym przemówieniu papież Benedykt XVI jako największy grzech pogańskiego świata wskazał właśnie egoizm, zamknięcie serca. To nie zewnętrzne polityczne okoliczności, nie nieumiejętność budowania sojuszy z ościennymi narodami, państwami, plemionami, nie utrata możliwości walki, skutecznego zorganizowania armii cesarstwa przesądziła o jego upadku, ale właśnie ten kryzys wewnętrzny człowieka, ubóstwo serca, które sprawiło, że ludzie pławiący się w luksusie, w tym, co zewnętrznie ich zajmowało, stali się ludźmi ślepymi naprawdę o świecie, jaki ich otacza. Przejawem Bożego miłosierdzia w tym zawiłym historycznym procesie było z pewnością to, że na ten świat pogański nałożyła się kultura chrześcijańska, która uszanowała i ocaliła i przeniosła aż po dziś dzień to, co w antyku grecko-rzymskim najcenniejsze, co nas do dzisiaj inspiruje. Ale jednocześnie nie mamy żadnych gwarancji, że kultura, która próbuje zająć miejsce chrześcijaństwa w naszym współczesnym świecie, w którym żyjemy, równie łagodnie obejdzie się z dotychczasowym dziedzictwem, jak miało to miejsce blisko 2000 lat temu w historii świata, w historii Europy. Szukamy zatem, zatrzymując się w tych poszczególnych stacjach wielkopostnych, w naszych warszawskich stołecznych kościołach, lekarstwa na bolączki współczesności. I wiemy, że tego lekarstwa nie znajdziemy w jakimś wymiarze bardzo szerokim, społecznym, politycznym, bo nie ku takim rozwiązaniom nas Pan Jezus zmartwychwstały prowadzi. Wiemy jednak, że ocalić to, co najcenniejsze, możemy poprzez obronę przestrzeni własnego człowieczeństwa, własnego serca i własnego sumienia przed tym bogactwem, które w przypadku ewangelicznego bogacza stało się przejawem jego największego ubóstwa. Stajemy zatem dzisiaj w postawie żebraka, w postawie Łazarza, który pragnie Panu Bogu podczas tej liturgii, tej mszy świętej powiedzieć po raz kolejny w swoim życiu: tak, Panie, tylko Ty jesteś w stanie mnie ocalić. Nie moja przebiegłość, nie mój spryt, nie moje plany, które mogą prysnąć jak przysłowiowa mydlana bańka w jednym momencie, ale Ty, który ocalasz mnie nie w sposób magiczny, nie w sposób cudowny, ale ocalasz mnie poprzez kształtowanie wrażliwości mojego chrześcijańskiego serca, przez przyjmowanie logiki Ewangelii, która rozprzestrzenia się o wiele szybciej, aniżeli moglibyśmy sobie wyobrazić, aniżeli moglibyśmy tego oczekiwać. Ta logika, która była w stanie skruszyć pogański Rzym, jest z pewnością tą żywą nauką zmartwychwstałego, którą przekazuje dzisiaj światu, w którym my żyjemy, aby po raz kolejny pokazać swój triumf nad jego bezdusznością, aby tchnąć w nas tu i teraz nowego ducha, tego, który ożywia na wieki. Drodzy bracia i siostry, stajemy zatem w postawie wielkiego dziękczynienia. Stajemy w postawie świadomości, że nic nie powinno spowalniać nas w naszym chrześcijańskim działaniu, w naszej woli kształtowania świata, że nic nie powinno brać góry nad tym, co jest w naszym życiu rzeczywiście najcenniejsze, a co jest głęboko w nas złożone jako największy skarb od momentu Chrztu Świętego przez wszystkie sakramenty, w jakich Pan Bóg kształtuje naszą duszę, nasze człowieczeństwo na życie wieczne. Pragniemy dziękować za ten przykład wiary. Być może od strony zewnętrznej nieco archaiczny, niezrozumiały, ale jednak opatrznościowy. Nawet jeśli to przeżywanie modlitwy w kościołach stacyjnych odbiega od naszych triumfalistycznych wizji Kościoła, to jednak w każdym osobistym geście nawrócenia, w każdej chwili adoracji, w każdej spowiedzi tutaj solidnie odprawionej, doszukujemy się przejawu Bożego zwycięstwa. Tego zwycięstwa, które leży u podstaw naszej nieco przykurzonej dzisiaj, być może zagubionej w wielu przypadkach chrześcijańskiej tożsamości. Niech ta nasza celebracja dziedzictwa Kościoła utwierdza nas w przekonaniu, że warto dla Pana Jezusa tracić wiele po to, aby wraz z Nim wszystko pozyskać. Niech ta nasza wspólna, pokorna i niepozorna modlitwa zachęca nas do tego, aby być entuzjastami wiary, ludźmi, którzy z wiarą nie obnoszą się we współczesności w sposób dziwaczny, w sposób ostentacyjny, ale poprzez dawanie pola zwycięstwa Jezusowi we własnym sumieniu stają się tymi, którzy rzeczywiście wpływają na losy historii, przemieniają losy świata, czyniąc Królestwo Boże wyraźnie w nim widocznym.